Rozpoczynamy panel o marketingu i reklamie. Chciałem jeszcze raz przypomnieć, że możecie nas oglądać online w serwisie Webcaster. No i zacznijmy. Może poproszę każdego z was, żebyście się przedstawili. Jaki podcast i no jak długo podcastujecie?
Cześć. Marcin Iwódź, prowadzę podcast Finanse Bardzo Osobiste, który jest tak naprawdę dodatkiem do bloga Finanse Bardzo Osobiste. Bloga o finansach, bo ja przede wszystkim jestem finansistą. 11 lat przepracowałem w branży finansowej, znam ją do szpiku kości i teraz opisuję i pokazuję, jak ten szpik wygląda. I mówię też o tym, jakich głupich rzeczy nie robić, jakich głupich decyzji finansowych nie podejmować, jakich głupich produktów finansowych nie kupować. I to jest mniej więcej treść tego blogu o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy.
Dzień dobry, ja się nazywam Marcin Beme. Ja nie mam podcastu, natomiast reprezentuję taką firmę, co się nazywa Audioteka, która ma o tyle wspólnego ze słuchaniem, że mamy przyjemność sprzedawać audiobooki. Obecnie głównie audiobooki, chociaż będzie różnych innych więcej treści audio. Natomiast no, ze słuchaniem mam dużo wspólnego, bo tak jakby żyję z tego, że ludzie dzięki Bogu kupują i płacą nam za treści audio. Tak więc nie podcast, ale audiobooki. Dzień dobry, bardzo mi miło.
Dzień dobry, Kaja Mikoszewska, dekompresor nerdy nocą. Nie pamiętam, od kiedy nagrywam. Co jeszcze chciałeś wiedzieć?
No jak, ile odcinków nagrałaś? Kilka słów po prostu o podcaście.
Chyba jest kilkanaście odcinków.
O czym podcast?
Nerdy nocą. Rozmawiam z nerdami o ich pasjach i zamiłowaniach. Bardzo dobra grupa docelowa, bo po 30 i dobrze zarabiają, ale bardzo różnorodne audycje. Od podróży jedwabnym szlakiem przez przegląd seriali z zeszłego roku.
Chyba ze wszystkich lat.
To było tylko z tamtego roku i teraz robimy następny.
Okay.
Wiesz, my tego oglądamy tak, że Radek ogląda tego 60, a ja prawie 100.
Seriali, nie odcinków.
Seriali. I o czym tam jeszcze? No o życiu w ogóle, jak się jest awkwardem w świecie, którym społeczność jest taka, że trzeba uczestniczyć we wszystkim. O tym, jak nie być bucem w internecie, jak dyskutować i zachowywać się przyzwoicie. Najróżniej, znaczy tak naprawdę zależy od rozmówcy. Super, w ogóle bardzo polecam.
Robert, a ty?
Cześć wszystkim, ja jestem Robert Fijałkowski, jestem prowadzącym podcastu, który nagrywa na temat gier, znajdziecie nas na padtv.pl. Nagrywam podcasty od 2011 roku i mam za sobą też taki epizod, kiedy miałem zdecydowanie więcej czasu niż dzisiaj, to znaczy nagrywanie podcastów codziennych. To było naprawdę niesamowicie trudne wyzwanie, choć oczywiście nie zawsze ja byłem w każdym odcinku, ale to były 45-minutowe codzienne podcasty, więc myślę, że mam za sobą ponad 300 nagranych odcinków, jak nie 400, no już niestety nie liczę. W podcaście ponad 170, bo nagrywamy od 2012 roku. No i mam nadzieję, że czeka nas ciekawy panel pełen ciekawych pytań i jeszcze ciekawszych odpowiedzi.
To się okaże. Mamy rozmawiać o reklamie i marketingu, ale na początku chciałbym zapytać, gdzie szukać odbiorców, i to pytanie będę kierował do Marcina, ze względu na to, że on już sobie tych odbiorców wyszukał dosyć dużo. Więc jak ty ich szukasz, jak ty do nich docierasz? A grupa docelowa jest taka sama, bo audiobooki, podcasty, no to grupa docelowa taka sama.
Wiecie co, dziękuję za pytanie, to jest fajne pytanie. Audioteka w tej chwili ma 5,5 miliona zarejestrowanych użytkowników, z czego prawie 850 to są użytkownicy w Polsce. To oczywiście nie są wszyscy płacący, natomiast 850 tysięcy to ci, którzy zostawili jakieś tam maila czy telefon, numer. Mam z nimi jakiś tam lepszy lub gorszy kontakt. No i pytanie, skąd oni się biorą, to jest strasznie trudne, znaczy dobre pytanie, natomiast ja nie potrafię odpowiedzieć jakimś tam jednym zdaniem czy jedną formułką, bo Audioteka już jest strasznie starą firmą i my w Polsce w przyszłym tygodniu mamy 7 urodziny, czyli 7 lat robimy te audiobooki. I wydaje mi się, że były takie trzy, może cztery fazy, tak? Bo Audioteka wystartowała w 2009 roku i jako serwis www. bo tam była taka koncepcja, że audiobooki są zawsze takim trudnym, dziwnym produktem w kraju, w którym nikt nie czyta książek. Ja sobie wymyśliłem startupa no, w branży wydawniczej de facto, tak? No, w kraju, który nikt nie czyta, no to w zasadzie przepis na porażkę. Tych przepisów na porażkę było więcej, bo okazało się, że jeszcze chcemy te audiobooki robić tylko cyfrowe, tak? Bo audioteka nie robi fizycznych rzeczy, my nie potrafimy tych CD-ków tam sprzedawać. A jeszcze lepszy, jeszcze trzeci przepis na porażkę polegał na tym, że tę książkę chce dawać ludziom w słuchaniu. Czyli nikt ich nie chce, jak już ktoś chce, to ją piraci, a jak ktoś nie chce, to jeszcze każe jej słuchać. No i to więc tak jakby jakaś kompletna masakra. Natomiast gdzieś na samym początku uwierzyłem, takie jakby te wartościowe treści audio są na tyle, no na tyle są fajne i na tyle tak jakby ten zabiegany świat, nie wiem, no, czy tak jakby znajdą się tacy jak ja, o tak, tak, że mają tam 30+, mają troszkę pieniędzy, więc coś tam zapłacą może, niekoniecznie mają czas na zwykłą książkę. I tego się zaczęło. I w zasadzie pierwszy krok, no to bo myśmy wystartowali jako zwykły serwis WW i to była katastrofa oczywiście też, bo naszą ideą było tak, żeby zrobić to wygodnie. Od początku do końca super wygodnie, bo tak jak powiedziałem, nikt nie chce tych książek w tym kraju, jeszcze są audio, jeszcze trzeba za nie płacić, są cyfrowe, więc stwierdziliśmy, że musimy to zrobić, żeby to było super wygoda. No i najpierw było WW. I myślę, że początek to był trochę przypadek, że w ogóle ktoś tam zaczął tego słuchać i ktoś to pobierał. No bo tak jakby kupowanie, pobieranie, przegrywanie takimiś kabelkami, no to trzeba strasznie chcieć, żeby to zrobić. To w ogóle nie pasowało do mojego wyobrażenia, jak zrobić z tego audiobooka kawałek czegoś większego, czy takiego wejść, nie daj Boże, do mainstreamu obok zwykłych książek. No więc myśmy to wygodę wbudowali sobie gdzieś tam w web, i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że to pojęcie tej wygody się zmieniało non-stop, tak? No bo na początku wydawało mi się, że już jestem w ogródku, bo jest tak super wygodnie, bo nie muszę zapieprzać o płytkę CD z tym audiobookiem do jakiegoś tam Empiku czy innej księgarni. Wystarczy, że pobrać z tego pobiorę przez WW i będzie super. No to było strasznie dalekie od prawdy, no ale dzięki Bogu pojawiły się szybko telefony i możliwość pisania aplikacji mobilnych. Nikt pewnie nie pamięta na tej sali, bo taki system, co się nazywa Symbian. Ktoś pamięta Symbiany?
Pamiętam, starzy ludzie, jak ja.
I posłuchajcie, to myśmy zrobiliśmy pierwszą naszą aplikację na tego Symbiana, no i tak jakby weszliśmy w drugą fazę. I to już był tak jakby dawało więcej światełka w tunelu w kontekście szukania, gdzie znaleźć tych użytkowników.
No i gdzie ich znalazłeś w końcu na
no Boga? I no właśnie na tych telefonach, tak? Myśmy zaczęli strasznie dużo pieniędzy władowali wtedy na zbudowanie apek, trochę lepszych, potem trochę gorszych, potem znowu trochę lepszych. Apka, która nic nie robi mądrego, tylko jest zwykłym playerem, ale to był nasz player. Tak, w tym sensie, że mieliśmy takie jakby na nim panowanie, mogliśmy tego playera podłączyć sklep i wydaje mi się, że taka ta druga faza to była szukanie tych ludzi na telefonach, tam gdzie znowu z tą wygodą filozofii budowania, że tak, to musi być super wygodne i druga faza to po prostu był telefon, że każdy z gości z telefonem lub gościuwa może być potencjalnie po to sięgnąć i tam było kilkanaście różnych scenariuszy. Ja tutaj zaraz mi zabrał ten mikrofon, chociaż ja sobie łatwo nie da, jak zabierać mikrofonu, ale wiecie, ale preloady na różnych telefonach, tak? Ten Symbian się zaczął od tego, że zrobiliśmy aplikację i Nokia, wtedy wielka, wgrała tą naszą aplikację do firmware'u i ta nasza apka się rozprzestrzeniła, ona poszła na prawie 500 tysięcy telefonów. Kiedyś taka Nokia była wielka, tak? W tym kraju. No potem zaczęliśmy ten model powtarzać, Samsung nam zaczął preinstalować potem operatorzy i tak dalej, więc tak jakby ta druga faza, która dała takiego boostu i nadzieję, że to może nie jest jakaś taki kompletna przepis na porażkę zajmowanie się książką w tym kraju, w takiej czy w innej formie, tylko że to zaczęło łapać tak zwaną trakcję. A potem przyszedł Facebook i te wszystkie media płatne, które genialnie są dopasowane, nie Google, absolutnie, tak? Tylko ten Facebook, który ma absolutne narzędzia, przewspaniale zoptymalizowane pod zdobywanie użytkowników płatnych już w tym momencie na aplikacje na mobile, to była taka trzecia faza. Kropka.
To jeszcze raz powiedz, ile ich nazbierałeś?
Ogólnie w całej audioteka nie jest jakoś tam wielgachną firmą, ale mamy w miarę taki model, co że łatwo tam się skaluje, więc my jesteśmy dzisiaj w 20 tam kilku krajach, w 9 różnych językach, w tym samym koncepcie, tak, że jest apka, są audiobooki, tylko że w danych językach i mamy globalnie 5,5 miliona użytkowników, w Polsce około 850 tysięcy zarejestrowanych. Płatnych to jest mniej więcej 1/3 z tych, to są tacy, co tam kasę płacą.
Okej. Okay. A Marcin...
Pozdrawiam ich wszystkich użytkowników i tu i tam w tych kamerkach.
Sporo osób macha.
Jeżeli ktoś miał okazję z nas korzystać, to mi bardzo miło.
Marcin, a ty gdzie szukasz odbiorców? Jak to u ciebie wygląda?
W moim przypadku chyba to jest trochę nietypowo, bo ja jestem... Mój podcast jest tylko uzupełnieniem do bloga. Ale od początku, jeszcze zanim uruchomiłem blog, wiedziałem, że będę prowadził podcast, a historia jest bardzo prosta. Kiedyś byłem takim właśnie zakochanym w życiu i w łatwym dostępie do pieniądza finansistą. Zakochanie w życiu zostało mi, to drugie już trochę mniej, szczególnie do cudzego pieniądza. Pewnie jak wielu z was, nie wiem, kto z was korzysta z jakichś kredytów lub pożyczek konsumenckich, ja już nie. No, właśnie, dokładnie. No ale żyłem sobie dość beztrosko, miałem chytry plan na szybkie wzbogacenie się z użyciem pieniędzy innych ludzi, parę kredytów hipotecznych, parę różnych pożyczek, innych rzeczy. I któregoś dnia kupiłem sobie, a jakże, gadżet oczywiście na raty, w którym była preloadowana właśnie aplikacja z podcastami i tam był taki podcast Dave'a Ramsey'a. Dave Ramsey to jest amerykański guru finansów osobistych, który oddłuża na potęgę Amerykanów. I ja sobie tak wysłuchałem tej audycji. W pewnym momencie tam jest taka fajna sytuacja, kiedy ludzie, którzy mieli bardzo duże długi, pozbyli się ich i dzwonią, żeby powiedzieć o tym Dave'owi. Dave, dzięki twoim poradom, dzięki temu, co nam doradziłeś, jesteśmy wolni od długów. I oni robią taki debt-free countdown, czyli 3, 2, 1, I'm debt-free. I wiecie, leci muzyka z Braveheart'a, tam cuda się dzieją, wszyscy biją im brawo. Ja tak sobie usiadłem i pomyślałem, kurczę, ale fajnie, jak to fajnie byłoby być takim gościem właśnie debt-free. No i to był taki dość ważny moment zwrotny w moim życiu. Szybko uporałem się z tymi wszystkimi długami. To zajęło trochę czasu. Kredyt hipoteczny spłaciłem dopiero w tym roku. Potężny, wielki, koszmarny, warszawski kredyt hipoteczny. I zacząłem się stopniowo dzielić tym z moimi czytelnikami. Także skąd biorę słuchaczy? Przede wszystkim z mojego bloga. Mhm. Blog czyta w tej chwili około 40 kilku tysięcy użytkowników miesięcznie. No, podcast jest uzupełnieniem od 8 do 3 tysięcy pobrań ma każdy odcinek, ale tych odcinków opublikowałem 14, chociaż nagrałem więcej, ale no, wychodzę z założenia, że jednak te, które publikuję, powinny być dobre.
A powiedz mi proszę, masz na pewno newslettera. Jak duży procent osób, którym wysłałeś maila, no, ściągnęło to MP3, przesłuchało podcast, czy jakiś tam zasubskrybowało cię gdzieś w RSS-ach?
Ja myślę, że nie znam dokładnych liczb. Nie patrzyłem się na to w ten sposób. W tej chwili mam jakieś 5700 subskrybentów tego newslettera. Jak wysyłam ten newsletter, no to zwykle z 20-30% tych osób klika jednak w ten link, który prowadzi do wpisu, w którym to wpisie jest podłączony podcast, więc gdzieś to tam pewnie się ustawia, ale no, nie śledzę tych statystyk tak bardzo, bardzo mocno, koncentruję się przede wszystkim na kontencie, bo może to naiwne, ale wierzę, że jeżeli ten content i to, co jest w środku, jest wystarczająco ciekawe, no to się będzie, to jest ten pierwszy warunek, to się będzie rozchodziło. Pewnie potem Facebook, promocje, inne rzeczy, ale bardzo podstawowe, bardzo proste działania.
Okej. Okay. Kaja, ty gdzie wykupujesz tych nerdów?
W ogóle ani grosza, ani trochę.
Czyli sami przychodzą?
Sami przychodzą.
No dobra, pochwal się, masz bloga.
Tak, ja mam bloga, ja w ogóle robię 1000 rzeczy, to... Myślę, że jakby to, że mój podcast się bardzo rozchodzi po świecie bardzo szybko, to po pierwsze oczywiście Facebook, ale tak naprawdę wszystko się dzieje po pierwsze przez media społecznościowe, a po drugie przez to, że ja mam naprawdę dużo znajomych. W sensie tak naprawdę bardzo, bardzo dużo i to nie są takie znajomości, cześć, cześć, mam twoją wizytówkę i nie pamiętam, jak masz na imię, tylko ja robiłam strasznie dużo różnych rzeczy w życiu i spotykałam bardzo różnych ludzi wtedy, z którymi udało nam się taką no takie troszeczkę lepsze te relacje, takie, że możemy w każdej chwili się spotkać, pogadać o swoim życiu i przez to, że jak nagram, powiedzmy, audycję na temat, nie wiem, Amiga Rules, cokolwiek się dzieje na scenie, ja mam jakieś 1500 znajomych, którzy są na scenie amigowej i oni chcą tego posłuchać.
I oni to potem szerują, tak?
I oni to szerują, w sensie siła szerunku jest ogromna. Poszerzanie rzeczy działa rewelacyjnie. Ja się nad tym nawet za specjalnie nie zastanawiam, to znaczy nie patrzę na te statystyki, to jest tylko hobby, ja to po prostu zawsze chciałam robić, ale rozmawiam sobie z osobą, która przejechała wyprawą motocyklową, na przykład ta, o której wspominałam wcześniej, trasą Jedwabnego Szlaku i nagle wszyscy motocykliści, nawet ci, których ja w ogóle nie znam, to jest jakaś trzecia znajomość, trzeci uścisk ręki, nagle oni wszyscy słuchają
tej audycji. Chciałem zapytać, że rozumiem, że znasz 1500 osób, które programują na Amigę i że oni to szerują, no ale z drugiej strony motocykliści, to jest jakby zupełnie inne osoby.
Trochę tak jest, że nerdy, jeżeli ktokolwiek się w jakiś sposób identyfikuje z byciem nerdem, mam wrażenie, że jakby częścią bycia nerdem, ja to sobie nazywałam bycie nerdem, każdy z was może to sobie nazwać inaczej, ale jeżeli jesteś, powiedzmy, osobą średnio techniczną, średnio lub bardzo techniczną i masz w ogóle jakieś zainteresowania, to chociaż wysłuchasz jednej audycji o programowaniu, drugiej audycji o tworzeniu gier, to jednak jesteś ciekaw, co robi taki nerd, którego tak naprawdę oprócz tego, że robimy na przykład wspólnej branży, kręci ta jazda motocyklem. I tak sobie trochę poszerzę horyzont. I o to, i o to, i o to. I w tej różnorodności też jest siła, bo przez to jakby, jak wychodzisz z pracy, to czasami masz już ochotę nie słuchać o pracy, nawet w fajny sposób, tylko coś innego. Czyjeś zainteresowania, jeżeli opowiesz o nich ciekawie, będą fajne.
No to prawda. Ja sam sięgam po podcasty z tego powodu, żeby poszerzać horyzonty. Robert, a jak to jest u ciebie?
No, ja może zacznę tak od liczb nieładnie, żebyśmy wiedzieli z poszczególnych kanałów mniej więcej, jak to się rozkłada do całości. Nasz podcast trzeba powiedzieć, bardzo długiej i ciężkiej pracy, dosłownie od 100 pobrań, aktualnie rozrósł się do poziomu około 20 tysięcy pobrań każdego odcinka. Z tym, że trzeba powiedzieć, że zdecydowana większość tych pobrań to jest iTunes. I teraz było poruszone na wielu różnych panelach o tym, że to jest bardzo ważny kanał komunikacji, że dostanie kategorii nowy podcast, czy też zdecydowanie bycie w top 1 najczęściej pobieranych odcinków, to rzeczywiście daje bardzo dodaje bardzo duży wzrost do słuchalności. Tylko trzeba też wiedzieć, że to jest trochę taki miecz obusieczny moim zdaniem, ponieważ iTunes jednocześnie jest taką platformą, która rzeczywiście daje niesamowite dotarcie do dużej grupy odbiorców, ale jednocześnie jest taką ścianą pomiędzy nami a odbiorcami. Też z tego powodu, że ludzie, którzy słuchają na iTunes podcasty, przynajmniej jeśli chodzi o gry, i tak mówiąc szczególnie tutaj z mojego doświadczenia, oni nie bardzo później identyfikują się z taką grupą aktywnych słuchaczy. To są zdecydowanie ludzie, którzy sobie wygodnie zasubskrybują to na swoich iPhone'ach, bo zdecydowanie iOS tutaj, jak patrzymy na platformy, jest numer jeden. I jeżeli będziemy chcieli stworzyć na podstawie bycia w iTunes wysoko aktywną, żyjącą społeczność i bardzo się z tego powodu cieszyć, a mówiliśmy o tym, że to jest bardzo ważna część podcastu i zdecydowanie większą radość daje zobaczenie 20 merytorycznych komentarzy pod podcastem niż cieszenie się, że statystyki są tam 4 czy 5-cyfrowe, bo pamiętajmy, że w naszym przypadku to się nie przekłada na żadne absolutnie pieniądze. Co nie znaczy, że to jest jakieś intencjonalne, po prostu tak wyszło i tyle. W każdym razie moim zdaniem iTunes to jest rzeczywiście miecz obosieczny i trzeba tutaj uważać. Na pewno też mało zostało powiedziane, ale wydaje mi się, że pozycjonowanie w Google też może być bardzo ciekawym źródłem. Na przykład jeśli wpiszecie nas w podcast o grach, to będziemy numer jeden, możecie to zobaczyć i sprawdzić, czy mówię prawdę, bo to różnie się potrafi wyświetlać. To też potrafi być źródłem dobrego ruchu i to jest trochę takie wzorowanie się tego, jak niektóre blogi czy serwisy funkcjonują. Jeśli chodzi o Facebook, to ja na przykład uważam, że dużo większą siłą od fanpage'y w przypadku podcastów akurat o grach są grupy. Dlatego, że grupy cały czas żyją, dlatego, że część osób zostawia powiadomienia na tym, że pojawiają się nowe posty i tam cały czas my jako twórcy podcastu się udzielamy i ten kontakt ze słuchaczami jest bardzo bliski. I w ten sposób też informacje o odcinkach, one docierają do szerszej paradoksalnie grupy. Też z tego powodu, że jeśli grupa już się rozrośnie do kilkuset, czy później czterocyfrowa liczba, to te komentarze po prostu napędzają cały czas też nowe osoby, a zawsze też jest coś takiego, że jeżeli się widzi projekt, w którym rzeczywiście się dużo dzieje, w którym dużo osób się udziela, no to też jest taki efekt stadny i po prostu więcej osób też chce w tym uczestniczyć i nam jako twórcom jest też dużo przyjemniej po prostu ze słuchaczami się w ten sposób komunikować. Więc to są w tej chwili takie główne kanały. Twitter jest raczej do takiej szybkiej komunikacji. Twitter wykorzystujemy przede wszystkim do tego, żeby poinformować, że pojawił się nowy odcinek, ewentualnie jeżeli coś się stanie, że się opóźni, to taki kanał szybkiej komunikacji. No i to są właśnie te najważniejsze na ten moment.
A macie jakieś, to pytanie do wszystkich, jakieś wypracowane sposoby działania? Czy pojawia się nowy odcinek, czy nowa książka w przypadku Marcina? Jaki jest sposób działania i co po czym następuje? Jak przebiega w ogóle takie reklamowanie, taka promocja podcastu?
No to trzeba powiedzieć, że to jest też sporo czasu, bo jakby nagrywając podcasty trzeba sobie podzielić i wydzielić czas na samo nagrywanie, później jest na samą obróbkę i montaż i też na publikowanie tego wszystkiego. Ja akurat zajmuję się głównie tą ostatnią rzeczą, więc mogę po prostu powiedzieć, jak to po kolei w naszym przypadku wygląda. Więc przede wszystkim plik oczywiście trafia na serwer. Wrzucamy nasz podcast też do grupy Retro Racket Network, o której Dawid już na panelu wcześniej wspominał, gdzie jest po prostu nasz RSS podcastowy umieszczony. Oczywiście przygotowujemy całą komunikację na bloga z dokładnym wyszczególnieniem, co jest w odcinku. Dodajemy też oczywiście opis, tak żeby każdy mógł się z nim zapoznać, linki do pobrania. Przygotowujemy komunikację oddzielną na Facebooka, oddzielną na Twittera i staramy się jednak więcej robić, przygotowywać większość ręcznie, nie planować tego z góry, tak żeby nie wyglądało to, że to jest publikowane przez automaty. No i tak jak mówię, grupa na Facebooku, gdzie też wrzucamy posta i gdzie od razu po publikacji odcinka pojawia się bardzo dużo dyskusji na ten temat. A reszta to iTunes i to już omówiłem.
A pozostali, jak to wygląda? Jak to u ciebie, Kaja, jest?
Nagrywam odcinek, montuję go, doklejam czołówkę, robię grafikę, piszę opis, wrzucam odcinek na stronę dekompresora, co załatwia sprawę iTunesów i RSS-ów, po czym wrzucam informacje na Facebooka, na G+, na Twittera, na swoją stronę, bo tam mam statyczną stronę, gdzie po prostu jest lista odcinków, jeżeli ktoś chce mieć małą i na jednej stronie, i idę spać, bo jest zazwyczaj 5 rano. I to jest wszystko. I budzę się rano i jest komentarze, jak moja ręka jeszcze trochę.
I trzeba czytać.
I trzeba przeczytać, odpisać, ucieszyć się, podziękować za krytykę, podziękować za pochwały, obiecać coś, zapytać, czego by się chciało więcej, wyciągnąć nauczkę na następny odcinek no i robić następny.
Czy książki promuje się w podobny sposób? Jak to wygląda, jak kończycie nagranie jakiegoś nowego audiobooka, co się dzieje dalej?
Ta faza nagrania to pewnie trochę u nas dłużej trwa i to nie tak. Sami nagrywamy, tylko często nagrywamy to z różnymi znanymi osobami.
My też.
To wiecie, że czasami niektóre znane osoby mają swoje humory. I czasami potrafią się tak jakby zniknąć z planu, bo mają ważniejsze rzeczy. Trochę się wygłupiam oczywiście, ale po tej fazie nagraniowej, że mi się podobało, że każdy z was trochę powiedział, także tak jakby super ważny w tym wszystkim jest content i jakość tego wykonania i to samo w sobie przyciąga masę rzeczy. Natomiast w naszym przypadku my jesteśmy komercyjną firmą na koniec dnia, tak? Tak jakby każda książka nasza ma dosyć jakiś tam określony budżet, ilość działań jest w miarę ze standardowym zestawem, Natomiast narzędzia są te same, tak? No bez 90% mojego budżetu zjada Facebook, tak? Trochę oczywiście tam jest Google, ale Google to jest nie jest mobilne, tak? To jest tak jakby Google z naszego punktu widzenia w tej części mobilnej i tej części drive'owania ruchu do apki nie funkcjonuje. Natomiast nam z tych miękkich, czyli tak technicznych kanałów prawdopodobnie są te same. Natomiast z tych miękkich rzeczy, no to wiecie, no to my mamy tak, przeważnie tym, co jest naszym brandem, to jest autor lub aktor. Tak, czy jak zawsze bardzo mocno wykorzystujemy wzorzenie aktorów, tak? No i plus pamiętajmy, że wydawcy, które książka też jest jakoś tam promowana, więc my staramy się też, że to podłącza się pod ruch książek, który jest odrobinę większy, nierzadko też szukając jakichś różnych pomysłów śmiesznych, jak ostatnio zrobiliśmy przy bardzo znanej, zacnej książce 50 twarzy Greya, gdzie pani Koroniewska tam się pomyliła w nagraniu i myśmy specjalnie tej pomyłkę, gdzie było, jak się domyślacie, jakimś tam przekleństwem na treść przeczytanej książki, co było wspaniałe. Osoba Koroniewska to super udźwignęła i przeczytała. No myśmy tego tam zapakowali, puścili tu i tam, żeby się zrobiło z tego wokół tego jakaś tam afera. Tak więc mówię, narzędziowo to jest, narzędzia są te same i tutaj nie ma żadnego rocket science, natomiast cała zabawa jest w treści i wykorzystujemy, co się da, tak? Czyli nazwisko autora, no ten element, co daje nam w audiobooku show business, tak? Czyli de facto tu jak przyjdzie Ścielecka, czy tam ci naprawdę znani aktorzy i oni mają samą siłę jakoś nośności. No i co, i chyba tyle, tak? No plus mówię, po tych 7 latach parę kanałów naszych, bo Audioteka jest wpięta gdzieś do jednego operatora, drugiego, do trzeciego. No mam dużo bazę zainstalowanych aplikacji, więc tak jakby jakaś tak jakby te nasze media wewnętrzne nam robią przy takich pojedynczych premierach nowych przeważnie główną robotę.
A czy możesz powiedzieć, jaki macie budżet na reklamę pojedynczej książki, czy jest to tajemnica?
To jest...
Średnią jakąś może?
Może nie, miesięcznie pewnie jakoś tam, okay. Ja ogarniam na swoim poziomie. To jest jakieś 100 tysięcy złotych miesięcznie wydajemy na reklamę.
Okej. Okay. To Marcin, to w takim razie mam pytanie do Marcina Iwucia. Gdybyś miał 100 tysięcy na reklamę swojego podcastu, jak byś go zareklamował? Co byś zrobił?
90 przeznaczyłbym na zrobienie dobrego kontentu.
Okej.
Okay.
Czyli schował do kieszeni?
Nie, nie do końca, bo wbrew pozorom w moim przypadku to właśnie przygotowanie kontentu jest najbardziej pracochłonne.
Zdecydowanie.
Szczególnie, że część moich podcastów to są wywiady z różnymi osobami, bardzo często z ekspertami właśnie z branży finansowej na jakiś temat, więc ja muszę się do tego bardzo dobrze przygotować. Zadbać o to, żeby to było też opowiedziane w sposób ciekawy i zrozumiały dla czytelników. Dla słuchaczy. Czasem przeczytać jakąś książkę, na przykład robiłem podcast z księdzem Jackiem Stryczkiem pod tytułem Zostań milionerem i zachowaj pion. Ksiądz pisze o tym, że katolik powinien zarabiać kupę kasy, nie? Bo to żadna sztuka jest być biednym katolikiem. Sztuka jest zarabiać dużo i wtedy się zachowywać jak człowiek ubogi i pomagać innym. I to było dla mnie takie bardzo, bardzo ciekawe. Więc szukam przede wszystkim fajnego, dobrego kontentu i na to poświęcam czas. W momencie, kiedy jestem już po nagraniu, no to wszystko toczy się bardzo szybko. To mi pomaga Gmail i wysyłam maila do Marcina Chińca, który też siedzi. Marcin, nagranie już jest na dysku. I tak naprawdę całą tą część outsourcuję. Ale wracając do tego, co mówisz, tak jak mówię, te 90% content, a te 10% to bym rzucił w social media, przede wszystkim Facebooka, bo stamtąd widzę największy zwrot, najwięcej ruchu. Ludzie to po prostu podłapują, szerują i z moich statystyk wynika, że stamtąd jest najwięcej wejść ruchu.
Ty też, jak słucham twoich podcastów, to często mówisz taką formułkę, że jak się podobało, szerujcie i tak dalej. Sporo podcasterów robi podobne rzeczy. Jak to jest istotne? Ile osób, jak usłyszy odcinek, udostępni na swoich społecznościówkach? Pobierzcie, sprawdźcie. Bo tak się zastanawiam, czy może ludzie niechętnie to robią, no myślą, kurczę, jak ja coś wiem, to już się tą wiedzą nie podzielę, to będę lepszy.
Nie mam takiego wrażenia, że ludzie tego nie robią. Nie mam też punktu odniesienia, no bo skoro proszę, podzielcie się, więc nie wiem, jakby to wyglądało, gdybym o to nie prosił, ale prawda jest taka, mnie zawsze dziadek uczył, jak nie poprosisz, to nie dostaniesz, więc proszę i po prostu to jakoś działa.
Okej. Okay. A jak to wygląda u innych? Gdybyście mieli większe pieniądze na reklamę, jak byście je spożytkowali?
Ja bym nie spożytkowała, przyznam, w ogóle, bo ja celowo robię content niszowy i tego się trzymam. Mojej niszy nie trzeba niczego reklamować. Prawdopodobnie jakbym dostała jakąś kabonę, to bym to wydała, zoutsourcowałabym część montażu chociaż, żeby się dłużej wyspać. Kupiłabym sobie może lepszy sprzęt i to tyle.
A czy to nie jest tak, że my walczymy o te zasięgi? Bez względu na to, czy zależy nam na pieniądzach, czy zależy nam na, nie wiem, zaspokojeniu swojego ego. Czy to nie jest ten zasięgi, czy to nie jest jakiś główny wyznacznik tego, co określa podcast?
Być może, ale moim zdaniem to nie jest jedyne kryterium oceny, nie wiem, jakości czy dobroci podcastu, oczywiście. Ja, tak jak mówię, ja robię content niszowy i to nie jest przypadek i nie staram się, żeby to było dla wszystkich, wręcz przeciwnie. Ja troszeczkę uważam, że jak coś jest dla wszystkich, to być może jest do niczego i trzeba uważać z tym. Ale to nie jest oczywiście mój pierwszy produkt niszowy, który robię i gdzieś tam ta społeczność, która mi się kręci wokół różnych rzeczy, które robię, które są ewidentnie nie dla wszystkich, one są fajniejsze, te społeczności, one się potem przez całe lata trzymają i kojarzą się na przykład po jakichś tekstach czy po czymś takim.
No ostatnio ci podrzucałem jakiś, że tutaj cię ktoś pozdrowił, tutaj ktoś cię zacytował.
Tak, to było trochę dziwne.
Tak.
Bardzo miłe oczywiście.
Ostatnio było cię sporo.
Mnie jest zawsze mnóstwo, tylko trzeba wiedzieć, gdzie spojrzeć. Tak, na gdzie tym spojrzeć, polega trochę ta niszowość oczywiście, ale znaczy nie wiem, nic by się nie zmieniło, gdyby nagle zaczęło mnie słuchać, nie wiem, jedno czy dwa zera więcej ludzi niż w tej chwili.
No byłoby jedno albo dwa zera więcej propozycji różnego rodzaju, no bo...
Niech oni wszyscy odejdą, jak ja będę miała jeszcze więcej propozycji, to nie będę miała już w ogóle czasu w dobie, żeby się przespać czy coś. W sensie ja muszę trochę tego pilnować, bo jak ktoś ma taki, jak jest tak pięciodzielny jak ja, to po prostu trzeba uważać z ilością inspiracji wokół, bo w pewnym momencie przestajesz spać, jeść, robić inne rzeczy. To trochę nauk.
Robert też chciał się odnieść, bo widzę, że kiwa głową.
Tak, ja chciałem się kompletnie nie zgodzić z tym, co powiedziałeś, ale z tym, co ty powiedziałeś, tak, czyli tak, że statystyki są wyznacznikiem jakimkolwiek podcastu, bo to tak jak byśmy zaczęli odnosić to do YouTube'a i stwierdzilibyśmy, że filmiki, które mają 5 tysięcy są bardzo kiepskie, te, które mają 100 tysięcy to są średnie, a te powyżej miliona no to są już super, dlatego że przecież tyle ludzi ogląda, to muszą się znać. Dokładnie, to jest absolutnie złe stwierdzenie, ja się z tym kompletnie nie zgadzam, szczególnie, że jak już ustaliliśmy, większość podcastów nie zarabia. W związku z tym naprawdę, jeżeli zaczynamy się traktować jako jakaś swego rodzaju konkurencja, jeżeli zaczynamy wychodzić na zasadzie takiej, że teraz kto ma więcej klików, ten jest fajniejszy, to jest moim zdaniem też zaprzeczanie po pierwsze idei podcastingu, po drugie to jest nieadekwatne w momencie, w którym się znajdujemy, dlatego że moim zdaniem dla kogokolwiek jedyne statystyki powinny być ważne, to dla reklamodawców i tak naprawdę jeżeli w przyszłości, tak jak blogosfera już przeszła ten etap, że rzeczywiście teraz tam pojawiły się pieniądze, co wiadomo, ma swoje dobre i złe strony, to te statystyki powinny być tylko dla reklamodawców, tak samo z podcastami. Dla nas powinien być najważniejszy przede wszystkim tworzenie wartościowych treści. Ja tu nawet podbiję, że 95%, jakbym dostał, czy nawet 99% z tych 100 tysięcy zainwestowałbym w dobre i jakościowo treści, mianowicie na przykład w cykl reportaży zagranicznych, gdzie moglibyśmy się wybrać na targi gier, które się odbywają w Paryżu, w Los Angeles, w Niemczech, w Kolonii. Właśnie po to, żeby stworzyć coś, czego jeszcze na polskim rynku nie było, bo nie sztuką jest mieć 100 tysięcy na marketing, można je przepuścić dowolny budżet, czy to przez media społecznościowe pozycjonowanie, ale czy to spowodowałoby, że podcast byłby lepszy? No myślę, że nie. Wydaje mi się, że to naturalną drogą zdobywanie lepszych statystyk powinno być poprzez robienie po prostu lepszych jakościowo treści i bardzo ciężką, żmudną pracę. Jeśli ktoś zaczyna podcast i myśli, że szybko dobije do takich statystyk, które go będą satysfakcjonować, no dobrze, są pojedyncze przypadki, ale w większości to trzeba po prostu naprawdę mieć pasję, trzeba nawet jak się nieraz nie chce trzymać jakiś cykl wydawniczy. Wydaje mi się, że marką podcastu może być jego jakość, marką podcastu może być jego merytoryka, marką podcastu może być jego cykliczność, czyli takie rzeczy, które są jakby powiązane też z jakością, jaką dostarczamy słuchaczom, a niekoniecznie dlatego, że będziemy mieli nie wiem, większy zasięg w mediach społecznościowych, czy będziemy numer jeden w kategorii w iTunesach, czy sobie wykupimy po prostu większy płatny zasięg, no bo moim zdaniem nie o to w tym wszystkim chodzi.
Pełna zgoda, ja tutaj pytałem o zasięgi trochę w innym kontekście, bo porównuje się podcasterów do blogerów, natomiast ja jeszcze inaczej to trochę widzę, ja bardziej porównuję podcasterów do środowiska vlogowego, czyli to się działo na YouTubie w ostatnich, nie wiem, półtora roku, że im zasięgi po prostu skoczyły tysiąckrotnie czasami niektórym, więc no to są ogromne, ogromne ilości, o których my możemy tylko pomarzyć. No i tak próbowałem jakby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak się stało, że nagle ludzie oglądają tyle takiego kontentu. No i wydaje mi się, że tutaj chodzi o krosy, że oni się zapraszają nawzajem wszyscy, że przechodzi ten ruch od jednych do drugich, że popularyzują to, że dzięki temu może ta młodzież szkolna wybiera YouTube'a, a nie telewizję.
Ale moim zdaniem, znaczy ja żadnym tu ekspertem w temacie YouTube'a nie jestem, nie zamierzam, ale to jest moja taka subiektywna opinia, że to jest już raczej efekt wtórny tego, że pojawiła się moda na YouTube i masa młodych ludzi zaczęła oglądać i później po prostu na wzór amerykańskich YouTuberów polscy zobaczyli, że wszelkiego rodzaju crossy, jak to nazwałeś, czy wspólne zapraszanie, przynosi im po prostu pozytywne efekty, że raz, że społeczność to lubi, zwiększa to statystyki i tak dalej, i tak dalej. Ale zgadzam się z tym, że jest to pomysł, który na podcasty jest jak najbardziej do zaadaptowania. Myśmy w ramach swojej grupy podcastów bardzo często zapraszali gości z innych podcastów.
No w grawych podcastach jest zdecydowanie lepiej, bo tam się mieszacie.
Tak. Dokładnie, wszyscy my się tu lubią, lubimy, tak. I jak najbardziej się zapraszamy i nie traktujemy się w żaden sposób jako jakaś konkurencja i zawsze twierdzimy, że takie zaproszenie, kiedy dana osoba pojawi się w innym podcaście i ktoś może go odkryć, to jest to wartość dodana, że komuś pokazujemy jeszcze wartościowe treści, a nie teraz tak, że ja zaproszę z podcastu Rozgrywka tutaj siedzącego Piotra Kuldanka i teraz stwierdzę, że nie, bo ktoś go posłucha, stwierdzi, że Piotr jak jest fajniejszy.
Jest lepszy, już nie przyjdzie.
I tak, i już nie będzie nas słuchał, dokładnie, więc myślę,
tak
że musimy, tak jeśli chodzi o taką jednorodność środowiska, to moim zdaniem podcasterzy od YouTuberów mogą się jeszcze bardzo, bardzo wielu nauczyć, bo o ile YouTuberzy też zapewne są podzieleni w ramach jakichś tam grup, ale jednak w takie grupy się tworzą, w przypadku podcastingu myślę, że jest to temat jeszcze w bardzo wczesnej fazie, mimo tylu lat, gdzie on już funkcjonuje, to szczerze mówiąc to jest jak najbardziej temat do poprawy dla nas wszystkich, myślę, tu siedzących i słuchających, ogólnie podcasterów.
Okay. A ja chciałem powiedzieć, że ja walczę o zasięgi, nie wstydzę się tego i walczę z bardzo prostej przyczyny. Mam podejście trochę takie misyjne do tego, co robię. Chcę po prostu, żeby Polacy podejmowali mądre finansowe decyzje i nie unika nawet takich rzeczy, jak tu Maciek Budzik wywołał Dzień Dobry TVN. Też miałem ogromną przyjemność być tam wiele razy, a to dlatego mam tę ogromną przyjemność, bo jak leci blok reklam, weź pożyczkę na święta, zadłuż się, a ja potem mogę wejść i powiedzieć, że wzięcie pożyczki to najgłupsza rzecz, jaką można zrobić pod względem finansowym. Daje mi to potężną satysfakcję, nie? Więc owszem, walczę o te zasięgi, proszę ludzi, żeby szerowali. Was zapraszam bardzo serdecznie, jeżeli szukacie inspiracji finansowej do odwiedzenia bloga Finanse Bardzo Osobiste. Nie wstydzę się tego, uważam, że jeżeli robimy coś wartościowego, warto jest się tym dzielić. Pracowałem 11 lat w korporacji, więc uważam, że jedno z bardziej prawdziwych zdań, które dotyczy korporacji, brzmi, że sukces niezaraportowany nie istnieje. Szkoda, żeby wartościowe, fajne rzeczy były robione po prostu i zamiatane pod dywan. Dlatego uważam, że o te zasięgi zdecydowanie warto walczyć.
Ty masz misję. Ja mam tylko rozrywkę. Ty masz misję.
No dobrze, jest trochę mistrz rozrywki. W AOJTC jest tak samo, że też niektórzy się...
Łączymy te dwie rzeczy.
Tak, bo niektórzy to się ze mnie tam troszeczkę śmieją, że te audiobooki czy audioteka jakoś tam wyszła, dlatego że ja jakoś tam chcę wierzyć, że... Okej, ja nie mam takiego wpływu na świat czy na ludzi jakiegoś gigantycznego, bo mam taki malusieńki wpływ, tak? Ale w tym malusieńkim wpływie chcę mieć satysfakcję, że mogę wpłynąć na co ci ludzie tam sobie, jakie treści wciągają, tak kolokwialnie to ujmę. I to też mi daje ogromną satysfakcję, że mogę to robić. Jak miałem 1000 użytkowników, no to tak jakby trochę wszystko jedno, co tam było. Jak mam teraz troszkę więcej, no to tak jakby no mam czasami czelność powiedzieć niektórym wydawcom, że tego to tam nie chcę tego sprzedawać, bo to nie uważam, że jakoś było superancko wartościowe. Natomiast idea, która temu przyświecała, to była taka, że ja faktycznie wolałbym mieć 1000 użytkowników, którzy mnie kochają, i oni się tak jakby wierzą, po co ja to robię, tak? No bo to każdy tak jakby ty masz fan, ty masz jakąś tam misję, ale bardzo ważne, żeby rozumieć, po co się robi to, co się robi, tak? I mimo, że ja mam jakiś tam kawałek komercyjnego biznesu, to naprawdę ja wierzę, robię to po to, bo wierzę, że gdzieś tam wpływam na ludzi, oni mają z tego Friday, są albo mniej zestresowani w korku, bo sobie tam słuchają, albo idą sobie pobiegać i se tam słuchają, albo se poprasują i se tam słuchają i po prostu będą ciutkę lepsi. I fokus tak jakby... koncepcja, czy tak jakby myślenie, czy filozofia trochę naszego w ogóle marketingu, jakkolwiek to ująć, czy marketingu reklamy, nie wiem, czym się jedno od drugiego różni, natomiast komunikacji, to jest taka, że okej, że to my wolimy mieć małą grupę tych, którzy nas kochają na maksa, bo oni tam zaczną wtedy nas szorować, niż mieć parę milionów tak, których mam, tam im wszystko jedno, tak? Małą grupę, którą nas kochają, a nie od razu jakiś super zasięg wylewany w miliony, bo to się nie przełoży na nic, tak? Wszystko jedno. No w moim przypadku na jakieś tam przychody spółki, tutaj zasięgi czy popularność, ale prawda jest taka, że tak, a nie tak, jest wydaje mi się, że lepiej, tyle tylko jest jeden haczyk w tym wszystkim, że to po prostu trwa. I tu się klamrą można to zamknąć ładno, bo jak się trwa, to znaczy, że trzeba robić to odpowiednio konsekwentnie długo, a żeby robić odpowiednio konsekwentnie długo, to trzeba to naprawdę zajebiście kochać, bo inaczej to się to zrzuci w cholerę i nic z tego nie będzie. No i tak naprawdę to wszystko, jak widać, cały ten reklama, marketing, tak jakby tutaj słucham, no to mówię, dobry content i trochę pasji w tym wszystkim, co się robi, a reszta się ułoży.
Tak, ale tylko trzeba mieć rzeczywiście na to pomysł, po prostu, bo jeżeli zaczniemy tylko i wyłącznie od tworzenia treści i nie opakujemy tego też w jakieś takie sensowne ramy, typu właśnie jak często publikujemy, gdzie chcemy wrzucać, czy otagujemy tego na iTunesa i tak dalej, no to też może być ciężko, czyli mi się wydaje, że raz, że pasja, ale do tego też trzeba mieć konkretny pomysł, w jakim kierunku po prostu chcemy iść.
Bardzo dziękuję za podsumowanie. Jesteśmy już trochę w niedoczasie, więc będzie mało czasu na pytania. Czy ktoś ma z sali jakieś pytania?
Ja mam trochę obok podcastu, korzystając z okazji, do pana Marcina Bema, bo w przypadku podcastów, jak ludzie szerują dalej, albo nawet ściągają i udostępniają gdzieś dalej, to się tylko cieszymy. W przypadku audioteki raczej nie. Czy takie dwutorowe pytanie. Po pierwsze, jak ciężko jest walczyć w Polsce z piractwem? Bo czasami mam wrażenie, że to jest taki trochę dziki zachód u nas, że wręcz jest takie przyzwolenie na cwaniactwo. Że nie ma problemu z tym, że ktoś piraci, wręcz przeciwnie, to jest dobrze, że piraci, no bo sobie radzi i w ogóle zbyć to chłopak. A druga rzecz, czy na przestrzeni tych lat nastąpiła jakaś zmiana? Bo też mi się wydaje, że tak patrzę może po sobie i po grupie, w której jestem, że teraz ludzie trochę bardziej cenią wartość materialną, wartość tą umysłową, tak?
Tak, to jest parę bardzo fajnych rzeczy, co powiedziałeś. To jest, i od, tak od tyłu, od końca. Piractwo jest dużo, bardzo. Jak my z tym walczymy w ogóle? Znaczy, takie ludzie, którzy pobierają, ja w ogóle ich nie nazywam piratami, tak? To jest poza takim moją przestrzenią myślową. My staramy się zrobić fajną, wygodną rzecz i jak nie wiem, mam tego przysłowiowego dolca w ręku, to wolę go wydać na nowego użytkownika niż na jakąś walkę z czymś tam, tak? To nie o to chodzi, tak? Bo to jest nie moja walka, tak? Jakby ja uważam, że ja muszę to sprzedawać, mam treści komercyjne, gdzie muszę się rozliczać od spraw autorskich. To są bardzo często bardzo trudne i skomplikowane umowy, bo świat wydawców, czy świat wydawniczy jest... Jakby to powiedzieć, to jest, no my tutaj jak wysiedzimy wszyscy, to mamy w krwi, nie wiem, bity bajty, tak, a ci ludzie mają atrament. I to jest często, absolutnie to nie krytykuję ich, tak, to są nasi wspaniali partnerzy, też dużo często bardzo od nich uczymy i tak dalej, ale to jest kompletnie inny świat, tak, więc my musimy bardzo wszystkie różne dziwne takie pomysły i różne modele sprzedaży czy modele dystrybucji przeforsowywać z partnerami, bo bazujemy na treściach, które są płatne, koniec, kropka, tak, ja Don Brown pisze nową książkę, ja muszę za to zapłacić. Tak więc fokusujemy się na tym, żeby zrobić fajne, wygodnie i przyciągnąć nowych użytkowników, niż tam walczyć z jakimś przysłowiowym piractwem, bo dla mnie to jest w ogóle, nie ma takiego, znaczy jest trudno, to znaczy poza moją przestrzenią to funkcjonuje. Jeśli mam ich na to patrzeć, to jakkolwiek to bym ujął, to najbardziej bym to ujął, że po prostu jest mój konkurent i muszę być od niego lepszy. No cenowo nie wygram. Ale może wygram tym, że moja apka jest instalowana we wszystkich Volkswagenach, tak? Że jest na dashboardzie, klikasz i od razu słuchasz, tak? No, tak? Albo że jest gdzieś tam na jakimś telefonie wygrania. Jest wygodnie, jest szybciej. I czasami mam wrażenie, że jeśli jakiekolwiek udaje nam się brać pieniądze od użytkowników, to paradoksalnie bierzemy za, w cudzysłowie, wygodę dostęp do danych treści niż za te treści. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że to się rzeczywiście trochę zmienia i tak jakby się bardziej docenia treści cyfrowe. A trzecia, czy ostatnia rzecz, o której zacząłeś, to czy można tam szerować. No tutaj jest jakiś tam kłopot, natomiast staramy się propagować wśród wydawców głównie takie narzędzia, jakie family sharing, także mam kolegę, to sobie mogę podzielić i jak jest w półce audioteka, tak ta półka, no to można tam sobie przerzucać i tak dalej. Mamy bardzo fajne rozwiązanie na to, natomiast ponieważ to, co powiedziałem wcześniej, trzeba to jakoś uzasadnić na bazie licencji, no to nie jestem odrobienia z tym walki, tak? Natomiast, no cóż, piractwo, można powiedzieć, tak jakby dla mnie w pewnym sensie nie istnieje. Jeśli istnieje, to tylko w kategorii konkurencji i napędza nas do tego, żeby robić wygodniej, lepiej, może szybciej, koniec, tak? A jeśli się jest jakieś szorowanie, no to mówię na koniec dnia, no Boże, no dzieciaki, to wiadomo, że tego za to nie płacą, ale może kiedyś będą chcieli coś kupić tak naprawdę i wtedy mam nadzieję, że trafią do mnie, tak więc no, piractwo nie zaprząta mi głowy za bardzo. Kropka.
Okej, bardzo dziękuję.